świat mi ten jakoś mija. W godzinach lekcji spotykało się u mistrza dwie wysokie postacie, typowe rodowite Szkotki, chude, blade, w nieokreślonym wieku, poważne, czarno ubrane, nie uśmiechające się nigdy. Pod tą nieco ponurą powierzchownością kryły się dwa serca wzniosłe, szlachetne i oddane. Jedna z nich, pobierająca lekcję, nazywała się Mademoiselle Sterling, druga, jej siostra i towarzyszka, Madame Erskine, pisała w swoich wspomnieniach Solange Clézinger. Trudno dokładnie powiedzieć, jakie Jane Sterling miała plany albo nadzieje związane z Chopinem, zwłaszcza gdy rozpadł się jego związek z George Sand, której była rówieśnicą. Chyba nie jest konieczne rozszyfrowywanie tajemnic jej serca na podstawie de facto jednego niejednoznacznego napomknienia, jakie Chopin zrobił w liście do Grzymały, a tym bardziej na podstawie plotek i podejrzeń, jakimi żył Paryż latem 1848 roku. Z pewnością natomiast była Fryderykowi bezmiernie oddana. Niestety to skupienie na Chopinie w czasie podróży do Anglii, a następnie do Szkocji, przybrało nie takie formy, jakich kompozytor faktycznie w tym momencie potrzebował. Z punktu widzenia jego kariery i dobrobytu, obie panie działały wprawdzie jak najlepiej. Wyjechawszy z Paryża 19 kwietnia 1848 roku, już nazajutrz Chopin znalazł się w Londynie. Czekało tam na niego starannie, wedle jego obyczajów, przygotowane mieszkanie, które jednak szybko zmienił na jeszcze wygodniejsze, a przede wszystkim niekończąca się lista atrakcji, wizyt u całego londyńskiego świata. W związku z sytuacją we Francji kompozytor, podobnie jak wielu innych artystów, myślał o potencjalnym osiedleniu się w Anglii. W związku z tym skuteczne wprowadzenie go w ów świat było jak najbardziej na miejscu. Żeby zapewnić sobie byt, musiał być znany, a zatem musiał grać w salonach i na koncertach, musiał bywać, musiał też zacząć przyjmować uczniów. Mechanizm ten zaczął też funkcjonować, ale z jednym problemem. Chopin był zbyt słaby, by temu wysiłkowi podołać. Poza tym zbliżało się lato, a wraz z nim zakończenie sezonu i wyjazd zleceniodawców z Londynu, czyli też utrata źródeł dochodu w bardzo drogim mieście. Obie panie, które przyjęły na siebie rolę opiekunek, postanowiły więc wywieźć go do Szkocji. W północnej krainie mogły zapewnić mu gościnny dach bez konieczności regularnej pracy, a jednocześnie najwyraźniej uśmiechała im się myśl pokazania artysty krewnym i przyjaciołom. Chopin umiał zresztą docenić atrakcyjność tej wycieczki. Historyczne zamczyska, malownicze krajobrazy. Był wszak romantykiem i kraina Waltera Scotta odpowiadała jego wyobraźni. Znowu jednak eskapada okazała się zakrojona zdecydowanie zbyt szeroko. 12-godzinny przejazd koleją do Edynburga poszedł sprawnie. Duża w tym zasługa Henry'ego Broadwooda, londyńskiego producenta znakomitych fortepianów, bardzo fetującego Chopina, który kazał kupić dla kompozytora aż 3 miejsca. 2 dla artysty, by czuł się komfortowo, i dodatkowe dla służącego, by mogli podróżować wspólnie. Kolejne 20 kilometrów do zamku lorda Torfiken też przebyto bez problemów. Ale następujące potem ciąganie po Szkocji i nieustanne wizyty okazały się dla Chopina zbyt wyczerpujące. Znudzony na śmierć, pisał 1 października do Grzymały, myśląc o czym innym, jak oni mimo wszelkich grzeczności i interlokucji po francusku przy owym stole, idę do salonu, gdzie trzeba całej siły duszy, żeby siebie trochę ożywić, bo w ten czas zwykle ciekawi mnie słyszeć. Potem odnosi mnie po schodach mój poczciwy Daniel do sypialnego pokoju, który, jak wiesz, zwykle u nich na piętrze, rozbiera, kładzie, zostawia świece i wolno mi dyszeć i marzyć aż do rana, póki się znów toż samo nie zacznie. A jak się trochę gdzieś już przyzwyczaję, tak gdzieś indziej jechać trzeba, bo moje szkodki pokoju mi nie dają, tylko albo po mnie przyjeżdżają, albo mnie po familii wożą. Notabene każę się zawsze osobiście i bardzo zapraszać. One mnie przez dobroć zaduszą, a ja im tego przez grzeczność nie odmówię. Niemożność przyzwyczajenia się miała też inny dotkliwy skutek. Do tworzenia Chopin zawsze potrzebował spokoju i unormowanego trybu życia wśród stałych rytuałów. Tutaj nie było na to szans. W listach potrzeba czy chęć pracy twórczej pojawia się wyłącznie, gdy kompozytor wspomina jej niemożność. Nie był w stanie zabrać się do niej od kilkunastu miesięcy w Paryżu. Niemożliwe też było to w Londynie, a i w Szkocji o muzycznych pomysłach mowy nie ma. Niebawem jednak narzekanie na tę sytuację zamieni się w krótko wypowiedziany lament. Po miesiącu w liście do Grzymały stwierdza: tymczasem moja sztuka gdzie się podziała, a moje serce gdziem zmarnował. Ledwie, że jeszcze pamiętam, jak w kraju śpiewają. Świat mi ten jakoś mija, zapominam się, nie mam siły. Jeżeli się wzniosę trochę, to spadnę tym niżej. Wizyta na wyspach, jakkolwiek była ciekawa i pozwoliła Chopinowi przetrwać lato, zapowiadał nawet, że wróci w następnym sezonie, miała konsekwencje zdecydowanie negatywne. Wyczerpała go w równym stopniu psychicznie, bo nie potrafił odnaleźć się w angielskiej mentalności, jak fizycznie. Jesienią na stan jego zdrowia zaczęła też wpływać pogoda, mgły, zimno i wilgoć wraz z duszącym węglowym smogiem. W tym czasie był już z powrotem w Londynie, marzył jednak o Paryżu. Teraz więc do Paryża wracać nie mogę, ale myślę, jakby zrobić, żeby w nim być. Niebawem okazało się to jednak konieczne. Przede wszystkim z powodu płuc. Tutejsi lekarze wypędzają mnie, pisał do Solange. Ale nie mógł już też znieść narzuconej sobie opieki obu sióstr. 21 listopada zapowiadał Grzymale. Więc w piątek w środku dnia jestem w Paryżu. Jeszcze dzień dłużej tutaj, a zwariuję, nie zdechnę. Moje szkodki takie nudne, że niech ręka boska broni. Jak się przypięły, tak ani się oderwać. Jedna księżna Marcelina Czartoryska, co mnie przy życiu trzyma, jej rodzina i poczciwy Szulczewski. Ściskam cię, każ palić, grzać i okurzyć. Może przyjdę do siebie jeszcze. Jak widać, Chopin znajdował sobie i w Londynie, i w Edynburgu znajomych Polaków. Zima minęła więc Fryderykowi w sposób bliski tradycji na Square d'Orléans. George Sand opuściła swoje mieszkanie, lecz przede wszystkim w łóżku. Kompozytor wciąż słabł. Gdy lekarze zalecili mu wyjazd na wieś, latem przeniósł się na przedmieście Chaillot, miejsce dzisiejszego Trocadéro, ciesząc się, na ile to było możliwe, pięknymi widokami Paryża. W tym czasie w mieście ponownie panowała cholera. Jedną z jej pierwszych i najsławniejszych ofiar padł właśnie Friedrich Kalkbrenner. Chopin od dawna nie był już w stanie uczyć, a więc do problemów zdrowotnych dołączyły finansowe. Pewne oszczędności poczynione w Anglii prędko stopniały. W sukurs przyszli przyjaciele. W tajemnicy przed kompozytorem połowę czynszu za mieszkanie w Chaillot zapłaciła księżna Obreskow, Chopin cieszył się, że właściciel policzył ledwie 200 franków za miesiąc. Z pożyczkami pośpieszyli Franchomme i Rothschildowie, a księżna Czartoryska znalazła i opłaciła polską pielęgniarkę. Najwyraźniej złe wieści dotarły i do Warszawy, bo także matka przesłała Fryderykowi 1200 franków. Okazało się też, że ponownie, niestety jednak w sposób przesadnie wyrafinowany, przyszły mu z pomocą szkotki. Jane Sterling wysłała do Chopina anonimowo pakiet z pieniędzmi. Zalakowaną kopertę z okrągłymi 25 tysiącami franków przejęła niczego nieświadoma konsjerżka i schowała w szafce przy łóżku, po czym zapomniała o całej sprawie do czasu, gdy znany jasnowic nie wskazał miejsca przechowywania zaginionej paczki. Gdy do zapomogi przyznała się pani Erskine, Chopin wpierw obruszył się na taką przesadną hojność, ostatecznie jednak przyjął 15 tysięcy. Skądinąd Fryderyk pozwalał sobie wątpić w zagmatwaną historię przesyłki. Wraz z zadziwiającą go rolą somnambula raczej uważał, że całe zdarzenie zostało ukartowane, stwierdzając, jest tam serce, ale i ostentacja. Listy wskazują, że w tym okresie poczuł się nieco lepiej. Niebawem jednak miał dwa krwotoki i musiał poważnie zaniepokoić się swoim stanem. 25 czerwca 1849 roku wysłał do Polski argumentowaną na wszelkie możliwe sposoby prośbę, na jaką nie zdobył się nigdy wcześniej. Jeżeli możecie, to przyjedźcie. Słaby jestem. Żadne doktory mi tak jak wy nie pomogą. List ten adresowany był do siostry, Ludwiki Jędrzejewiczowej. Można sobie wyobrazić, jaki popłoch wywołał w Warszawie. Fryderyk miał w zwyczaju raczej bagatelizowanie swoich problemów zdrowotnych. Ich ciągła obecność oswoiła i jego, i drżącą o niego rodzinę z ciągłym zagrożeniem. Tak jasno sformułowana potrzeba musiała zabrzmieć niczym dzwon na trwogę. Przystąpiono natychmiast do starań o paszporty. W czasach trudnych pod względem politycznym nie było to jednak łatwe. Ostatecznie Jędrzejewiczowie wraz z 14-letnią córką przybyli do Paryża 9 sierpnia. Od tego momentu pełną opiekę nad Fryderykiem przejmuje Ludwika. Kalasanty z końcem lata musi wracać do Polski. Nie mamy jednak żadnych świadectw radości ze spotkania, jak z czasu jej poprzedniej wizyty. Brak jej listów do rodziny. Być może wynikły ze zniszczenia pamiątek rodzinnych w 1863 roku. Może też świadczyć, że nie miała żadnych optymistycznych wiadomości do zakomunikowania. Siostrę wspiera przede wszystkim księżna Czartoryska, ale też oddani Gutman i Grzymała. Lekarze, których całe procesje jeszcze latem przechodziły przez pokój chorego, biorąc po 10 franków za wizytę, w tym obecnie zajmujący się stale Chopinem sławny dr Jean Cruveillet, są jednak bezradni. Jedynym zaleceniem jest przeprowadzka do ciepłego mieszkania z oknami na południe.